Początkowy fragment 14 rozdziału Księgi Apokalipsy zawiera wizję dziewiczego orszaku baranka. Mówiliśmy już o nim poprzednio. Dalej Jan przechodzi do opisu następnej wizji. Od 6 wiersza rozdziału 14 czytamy: Potem ujrzałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Jednym ze znaków poprzedzających nadejście czasów ostatecznych jest zwiastowanie Ewangelii na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Nasz tekst mówi o spełnieniu się tegoż proroctwa. Anioł zwiastuje poselstwo ewangeliczne wszystkim narodom, wszystkim plemionom, szczepom, językom i ludom. Anioł ten przybywa z wieczną Ewangelią. Słowo wieczna może oznaczać jej odwieczną wartość i chyba to ma na myśli Jan. Jej prawda nie ulega zmianie nawet w dogrywającym świecie. Może to również znaczyć, że Ewangelia istniała już w wieczności. W swojej doksologii w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze o Jezusie Chrystusie jako o tajemnicy ukrytej od założenia świata. Ewangelia jest odwiecznym celem Bożym dla człowieka. Ma ona do czynienia z zagadnieniami dotyczącymi wieczności. Może wydawać się nam to dziwne, że zaraz za aniołem zwiastującym poselstwo ewangeliczne pojawiają się aniołowie zapowiadający nieszczęście. Ale Ewangelia zawsze zawiera w sobie dwojakie wartości. Jest ona dobrą nowiną dla tych, którzy ją przyjmują, a jednocześnie jest zapowiedzią sądu i potępienia dla tych, którzy ją odrzucają, którzy odrzucają Boga i Jego Ewangelię. Potępienie odrzucających Ewangelię jest o wiele sroższe, ponieważ mieli oni możliwość przyjęcia jej, mogli jej wysłuchać. Ciekawe są słowa anioła. Nawołują one do oddania czci Bogu, który jest stworzycielem wszystkich rzeczy. Poselstwo to nie posiada szczególnych, specyficznych cech chrześcijańskich. Jest ono zasadniczą treścią wszystkich religii. Jest ono podobne do tego poselstwa, jakie Paweł i Barnaba wygłosili wobec ludzi w Listrze, gdy powiedzieli im, aby odwrócili się od marnych rzeczy do żywego Boga, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. Jest to apel, który jest w stanie zrozumieć każdy człowiek, obserwujący cud stworzenia, ogrom i piękno otaczającego nas świata. Każdy człowiek powinien oddać cześć Bogu, Stwórcy wszystkiego, co istnieje. Gdy przebrzmiały słowa pierwszego anioła, pojawił się w wizji Jana anioł drugi. Jan świadczy: a inny anioł, drugi, przyszedł w ślad, mówiąc: upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. Jest to proroctwo dotyczące losu Imperium Rzymskiego. W całej Księdze Apokalipsy Rzym jest przedstawiony jako Babilon. Tak zresztą powszechnie przedstawiano Rzym w okresie międzytestamentowym. Na przykład autor napisanej wtedy drugiej księgi Barucha tak zaczyna swoje przemówienie skierowane przeciwko Rzymowi: Ja, Baruch, mówię to przeciwko tobie, Babilonie. Apokryficzne księgi żydowskie tak wyobrażają sobie ucieczkę Nerona z Rzymu. Wtedy ucieknie z Babilonu król bezwstydny i nieustraszony, który wzbudza obrzydzenie u wszystkich śmiertelników i najlepszych ludzi. W pojęciu starożytnych proroków Babilon był wcieleniem potęgi, pożądliwości, przepychu i grzechu. Dla pierwotnych chrześcijan pochodzenia żydowskiego Babilon jakby na nowo pojawił się w postaci rzymskiego imperium, rzymskiej pożądliwości, przepychu i niezłomnej potęgi. Upadek Babilonu był jednym z większych wydarzeń w starożytnym świecie. Słowa objawienia Jana są echem tych, które starożytni prorocy wypowiadali na temat upadku tego miasta. Prorok Izajasz wołał: upadł, upadł Babilon i wszystkie posągi jego bogów potrzaskane na ziemi. Babilon padł znienacka i został rozbity, prorokował Jeremiasz. Babilon napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, czytamy. W tym tekście zostały połączone dwie wypowiedzi Starego Testamentu. W proroctwach Jeremiasza tak mówi się o Babilonie: Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego winy piły narody, dlatego też narody oszalały. Chodzi tu o to, że Babilon był źródłem zepsucia, które doprowadziło narody do szaleńczej rozpusty. Tłem jest tutaj obraz rozwiązłej kobiety, nakłaniającej mężczyznę do aktów niemoralnych, upijającej go winem, aby nie mógł opierać się jej woli. Rzym był podobny do nierządnicy uwodzącej świat. Innym obrazem jest kubek gniewu Bożego. Hiob tak pisze o przewrotnym człowieku: niechby pił z kielicha gniewu wszechmocnego. Czytamy te słowa w Księdze Hioba w 21 rozdziale. A psalmista mówi o przewrotnych, którzy piją wino z kielicha w ręku Pana. To słowa psalmu 75. Prorok Izajasz mówi o Jeruzalemie, które piło z ręki Pana kubek jego gniewu. Bóg każe Jeremiaszowi wziąć kielich wina gniewu i dać go do picia wszystkim narodom. Moglibyśmy powiedzieć, że Babilon napoił narody winem, które doprowadziło ludzi do upadku moralnego i przez samo to ściągnęło na nich gniew Boży. Wszystko to świadczy o jednej odwiecznej prawdzie. Naród czy pojedynczy człowiek, który skłania innych do zła, nie jest w stanie uciec przed gniewem Boga. Zarówno los starożytnego Babilonu, jak i los rzymskiego imperium, czy choćby los niemieckiej III Rzeszy, to przykłady potwierdzające tę regułę. W wizji Jana pojawia się trzeci anioł. Czytamy od 9 wiersza 14 rozdziału Księgi Apokalipsy. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu jego gniewu, i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Ostrzeżenie trzeciego anioła jest skierowane, jak czytamy, do tych, którzy zawiedli w okresie próby. Właściwie jest to najsurowsze ze wszystkich ostrzeżeń, bowiem najsurowszemu sądowi podlegają odstępcy. Przyczyną tego jest walka Kościoła o przetrwanie. Jeżeli taki stan miał trwać dalej, każdy chrześcijanin musiał być przygotowany na smutek i cierpienie, na uwięzienie i śmierć. Jeżeli chrześcijanin rezygnował z oporu, Kościół umierał. W naszych czasach poszczególny chrześcijanin też jest ważnym ogniwem Kościoła, chociaż jego zadaniem nie jest obrona wiary za cenę własnego życia, ale rekomendowanie chrześcijaństwa jakością swego życia. Los odstępcy jest przedstawiony przy pomocy obrazu najstraszniejszego sądu, jaki kiedykolwiek spadł na ziemię, sądu nad Sodomą i Gomorą. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy: oto dym wznosił się z nieba, jak dym z pieca. W słowach Jana słyszymy też echo zapowiedzi gniewu pańskiego przez Izajasza. Toteż potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorącą. Ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie. Jego dym wznosić się będzie zawsze, z pokolenia w pokolenie będzie pustynią. Po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził. To słowa Izajasza. Przewrotni zostaną zniszczeni w obecności świętych aniołów i baranka. cechą czasów ostatecznych będzie pokaz sprawiedliwego sądu w obecności sprawiedliwych. Tego rodzaju myśl może nam się nie podobać, możemy uważać ją za niechrześcijańską. Nie mamy jednak prawa tak mówić, jeżeli nie przeszliśmy przez takie same cierpienia, jak pierwotni chrześcijanie. Jakże często poganie z lubością patrzyli ze swoich aren na cierpienia chrześcijan. Chrześcijan tych podtrzymywała myśl, że nastanie dzień, gdy sprawiedliwość niebios wyrówna wszelkie ziemskie niesprawiedliwości. I dla nas ważna jest świadomość, że sprawiedliwy Bóg ostatecznie ukaże wszelkie zło, a dobro i wytrwałość zostaną wynagrodzone. 13 wiersz 14 rozdziału Księgi Apokalipsy zawiera wspaniałą obietnicę. Jan pisze: I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz, błogosławieni, którzy w Panu umierają. Już teraz zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Po proroctwach mówiących o nadejściu strasznych cierpień i po ostrzeżeniu skierowanym pod adresem odstępców przychodzi wspaniała obietnica. Błogosławieni są umarli, którzy w Panu umierają, czytamy. Pojęcie umierania w Panu kilka razy pojawia się w Nowym Testamencie. W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł pisze o umarłych w Chrystusie i o tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Wyrażenia te mają na uwadze wszystkich tych, którzy do końca byli jedno z Chrystusem. Największe szczęście oczekuje tych, którzy do końca pozostali wierni swojemu Panu. Obietnicą jest odpoczynek. Odpoczną oni od swoich prac. Odpoczynek nigdy nie jest tak przyjemny, jak po wyczerpującej pracy. Jak powiada poeta, po trudach życia ochłody cień. Po klęskach sławy zwycięstwa dzień. Życie po śmierci Jezus nam dał. To odkupionych wspaniały dział. Dalej czytamy, że ich uczynki idą za nimi. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że słowa te mówią o zbawieniu przez uczynki. Musimy uważnie jednak przyjrzeć się temu, co Jan ma tu na uwadze. Mówił on wcześniej o uczynkach Efezjan, o ich trudzie i wytrwałości. Tak czytaliśmy w drugim rozdziale, gdzie zamieszczane są listy do kościołów, w tym list do kościoła w Efezjan. Mówił też Jan o uczynkach kościoła w Tiatyrze, o jego miłości, o jego wierze i służbie. Przez uczynki rozumie więc Jan charakter, postawę. Właściwie moglibyśmy jego słowa inaczej sformułować. Gdy zostawicie tę ziemię, zabierzecie ze sobą tylko siebie samych. Jeżeli będziecie kończyć swoje ziemskie życie w jedności z Chrystusem, to zabierzecie ze sobą jak złoto oczyszczony i zahartowany charakter, który będzie świecił Jego blaskiem. Jeżeli zabierzecie ze sobą taki charakter, to błogosławieni jesteście. Całe nasze życie trwa kształtowanie naszego chrześcijańskiego charakteru. Bóg pragnie przygotować nas do życia w wieczności. W końcowych wierszach 14 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: Potem ujrzałem. Oto biały obłok, a siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój sierp ostry i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośli ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu, ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na 1600 stadiów. Ostatnia wizja tego rozdziału przedstawia sąd w obrazach bardzo dramatycznych, ale dobrze znanych myśli żydowskiej. Zaczyna się ona obrazem zwycięskiej postaci podobnej do Syna Człowieczego. Myśl ta pochodzi z proroctw Daniela. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władza wieczna, niezmienna. Jego królowanie, niezniszczalne. Następny obraz, przy pomocy dwóch przenośni, często występujących w Piśmie Świętym, przedstawia Boży sąd. Mówi on o sądzie jako o żniwie. Prorok Joel tak powiedział o zbliżającym się sądzie. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. A w Ewangelii Marka w 4 rozdziale czytamy: a gdy owoc dojrzeje, to słowa Jezusa, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. W podobieństwie o pszenicy i konkolu Jezus użył obrazu żniwa jako obrazu sądu. Jan mówi też o sądzie, który symbolizuje tłocznia wina. Tłocznia wina składała się z części górnej i dolnej, połączonych kanałem. Rynny odpływowe były wykuwane w skale lub wykonywane z cegieł. Grona winne wsypywano do górnej części tłoczni i deptano stopami, a wydzielający się sok kanałem spływał do dolnej części tłoczni. Stary Testament często mówi o sądzie Bożym, który jest podobny do deptania winnych gron. W Trenach czytamy: odrzucił Pan z mojego grona wszystkich bohaterów. Pan podeptał w tłoczni dziewiczą córkę judzką. A prorok Izajasz woła: ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną, a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości, tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Boży sąd jest więc tutaj przedstawiony w Księdze Apokalipsy w postaci dwóch dobrze znanych obrazów żniwa i tłoczni wina. Do tego został dodany jeszcze inny znany nam obraz. Tłocznia wina znajduje się, jak czytamy, poza miastem, to znaczy poza Jerozolimą. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w literaturze międzytestamentowej, apokryficznej, mówi się o sprowadzeniu pogan do Jerozolimy i wykonaniu tam sądu nad nimi. Zachariasz mówi o ostatnim ataku pogan na Jerozolimę i o sądzie nad nimi w 14 rozdziale swoich proroctw. Dalej czytamy, że krew dosięgła wędzideł końskich i rozlała się na przestrzeni 1600 stadiów. Nikt nie był w stanie przekonująco wyjaśnić tych słów. Może chodzi o to, że 1600 stadiów to prawie dokładna długość Palestyny od północy na południe. Oznaczałoby to, że fala gniewu zaleje cały kraj. W tym wypadku obraz ten symbolicznie przedstawiałby pełnię Bożego sądu. Wymieniona przez Jana liczba symbolizuje ogólnoświatowe rozmiary klęski wrogów Boga. To ich dosięgnie sąd i potępienie. Natomiast uratowani przez Chrystusa dostąpią wspaniałej nagrody.